Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
8,5 minuty po godzinie 9. Jacek Naliwajek, dzień dobry. Komentarze w Radiu Gdańsk w studiu. Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Wraca do Marek wraca do Telewizji Gdańsk, szanowni państwo. Gdański dywanik. Brawo. Gdański dywanik raz w miesiącu, w najbliższy poniedziałek o 18:00.
Powraca najdłużej ukazujący się program w telewizji.
No tak.
W najbliższy poniedziałek będziemy mogli Marka oglądać. Także z nami na łączach Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, kłaniam się.
W bieżącym wydaniu Tygodnika Wprost opublikowany został artykuł poświęcony życiu prywatnemu Kamila Durczoka, redaktora naczelnego Faktów TVN. Redakcja opisuje m.in. jak dziennikarz uciekał z mieszkania, w którym pozostawiono podejrzany biały proszek przypominający narkotyki. Tekst jest promowany na okładce Tygodnika, która zdobi czarno-białe zdjęcie szefa redakcji Faktów z napisem "Ciemna strona Kamila Durczoka". Dziś wszystkie kolorowe, przynajmniej te rzuciłem okiem, bo inna prasa nie podejmuje specjalnie tego tematu, ale kolorowe gazety podejmują ten temat. Wczoraj w porannej audycji w Radiu Tok FM Kamil Durczok odniósł się do publikacji Wprost na swój temat. Przyznał, że odwiedził mieszkanie, w którym mieszkała jego znajoma, ale podkreślał, że to, co tam robił, nie było złamaniem prawa. To jest moja absolutnie prywatna sprawa, powiedział Durczok. Tygodnik Wprost sugerował, przepraszam za ten przedługi wstęp, ale chciałbym wyjaśnić, o czym będziemy rozmawiać. Tygodnik Wprost wcześniej, 2 tygodnie temu, sugerował także, nie wymieniając nazwiska Kamila Durczoka, że molestował i wykorzystywał seksualnie swoje podwładne. Tygodnik zapowiada, że za tydzień opublikuje artykuł temu poświęcony. Kamil Durczok mówi, że nigdy nie wykorzystywał, że być może że jest cholerykiem, być może komuś coś się pomieszało. Jak panowie oceniacie ten artykuł i sprawę w ogóle Kamila Durczoka? W końcu to dziennikarz, nasze środowisko. Piotr Semka.
Ja podchodzę do tego dosyć spokojnie. To znaczy, z jednej strony czekam na wyniki działania komisji w TVN.
Tak, bo telewizja TVN powołała specjalną komisję, która ma wyjaśnić przypadki molestowania seksualnego.
I myślę, że ta komisja będzie tutaj, że powinniśmy czekać na wyniki działania tej komisji. Z drugiej strony trochę dziwię się takim świętym hasłom oburzenia, bo Wprost zrobił materiał. Nie, mój tygodnik pewnie by tego nie pociągnął w ten sposób. Tego typu zdjęcia z dziennikarzy, którzy jak gdyby
przeszukują mieszkanie,
nie zachwycają mnie. Natomiast zwrócę uwagę, że tygodnik zadał pytanie o kwestię, dlaczego policja po rewizji i zatrzymaniu tego tajemniczego białego proszku już stosunkowo długo, tam nie pamiętam, chyba parę tygodni minęło, nie wypowiada się w sprawie tego, czy był to narkotyk, czy nie. No, z tego co wiem, to policja może bardzo szybko taką sprawę stwierdzić. Zawsze w takich wypadkach dziennikarze zastanawiają się, no czy mocna pozycja kogoś, kto jest celebrytą medialną, no nie wpływa na
przebieg śledztwa.
Jakieś sparaliżowanie czy działań policji, czy ostrożność policji.
Piotr Semka podchodzi spokojnie, Marek Ponikowski. Nie, Piotrze, jeszcze będziemy mieć czas na to. Na razie krótkie wasze opinie, Marek Ponikowski.
No, ja nie jestem, muszę powiedzieć, zwłaszcza ostatnio miłośnikiem dziennikarstwa, które uprawia Kamil Durczok, ale już absolutnie budzi we mnie wszelki możliwy sprzeciw dziennikarstwu, jakie uprawia Tygodnik Wprost.
Dlaczego?
Nie, no ja mówię to o swoim wrażeniu. To wygląda jakby po prostu oni, że tak powiem, dostali zlecenie na Durczoka, bo to, co zrobili w tym najnowszym wydaniu, no właściwie wymyka się jakimkolwiek kategorią przyzwoitości. Te cztery kolumny zdjęć, na których ci redaktorzy tygodnika Wprost gmerają w rzeczach w tym mieszkaniu, bardzo, bardzo to jest dziwne. No, natomiast Piotrze, no to, że policja zachowuje ostrożność w wypowiadaniu się na ten temat, no to chyba ja raczej nie, uważam, że to jest...
Nie,
no użyłeś tego
nie
sformułowania.
Nie chodzi o ostrożność, tylko no to, chodzi o to,
że to trwa.
Że to tak długo trwa, że nie zabrała, że nie ma informacji.
Drastyczna, no dotyczy zarzutu poważnego, kryminalnego wobec celebrytów.
Szykuje nam się ostra dyskusja. Jeszcze słowo Maciek Sandecki.
Tak, może więcej niż słowo.
Tak jest.
Ja bym chciał też powiedzieć coś takiego, że ja też nigdy nie pałem jakąś sympatią na Kamila Durczaka. Zawsze uważałem go trochę za takiego nadętego bufona. Niemniej jednak, a moja jak gdyby sympatia do niego jeszcze bardziej się ustudziła, kiedy kilka lat temu do sieci wypłynął taki filmik, wszyscy pewnie pamiętają.
O brudnym stole.
O brudnym stole, tak.
Apeluje o używania...
Tak, to się pokazywało, jak Kamil Durczok zachowuje się wobec swoich współpracowników, kolegów z pracy. To taką ujawniło pewną jego arogancję. Mm-hmm. Ale co ja chciałem powiedzieć. Mimo takiego mojego stosunku do jego osoby, kiedy ja wczoraj przeczytałem ten materiał Wprost, mi się go zrobiło żal, bo rzeczywiście... To jest jakaś też przekroczenie pewnych standardów dziennikarskich w moim mniemaniu. Nie mieliśmy takiego materiału, kiedy dziennikarze wchodzą do czyjegoś mieszkania i mówiąc wprost, grzebią w naszych majtkach, tak? Bo tak to trzeba...
Tak było z marszałkiem Kozakiewiczem w wypadku tygodnika.
Dokładnie, no tak, tyle, że...
Ale to nie jest wzór do naśladowania.
Nie, ja wiem, no tylko, że to nie zmieniło faktu, że Jerzy Urban jest ciągle przyjacielem bardzo wielu znanych
no tak,
ludzi,
ale no, jednak chyba zgodzimy się, że to również nie było ten poziom dziennikarstwa, o który nam chodzi. Znaczy ja mam poczucie takie, że dziennikarze jednego tytułu weszli z butami do domu dziennikarza innego tytułu w bezpardonowy sposób.
No nie, no nie
ale
domu,
czy możemy mieszkania wynajmować?
Możemy takie wchodzić do czyjegoś domu o standardach dziennikarstwa. Jeśli pozwolicie już za chwilę, krótka przerwa i wracamy do dyskusji. Piotr Semka, Maciej Sandecki, Marek Ponikowski. Komentarze w Radiu Gdańsk, prawie 19 minut po godzinie 9. Marek Ponikowski, Telewizja Gdańsk, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Piotr Semka, Tygodnik Do Rzeczy, Kamil Durczok, Maciek Sandecki. Kontynuuję.
Tak, chciałem dokończyć myśl o tym, że o całej tej sytuacji z Kamilem Durczokiem, jego zachowaniem, białym proszkiem. Ja mam takie poczucie, że tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, zrobiono pewną krzywdę człowiekowi, który... W pewnym sensie sam do tego się przyczynił. To znaczy Kamil Durczok trochę wyszedł poza pewien kanon dziennikarstwa w tym sensie, że stał się celebrytą, tak? Był obiektem...
Każdy dziennikarz telewizyjny staje się trochę celebrytą.
Jest jednym z najbardziej znanych dziennikarzy w Polsce i ma taką łatkę też celebryty.
No pamiętaj, mi się wydaje, że walka z nowotworem.
Tak, walka z nowotworem.
Więc to budowało
rozwody, tam rozwód jeden chyba. Także był na okładkach już tabloidów wcześniej. Praca w tak dużej stacji telewizyjnej jak TVN i takie odpowiedzialne stanowisko, jakie piastuje, ja podejrzewam, że to się wiąże z ogromnym stresem. Zresztą ten filmik, który wyciekł wcześniej, o którym wspominałem, był tego dowodem, że on po prostu też nie potrafi panować nad emocjami, że jak odnosi się do współpracowników. I myślę, że dwa słowa jeszcze, że tak, ludzie pracujący w takich warunkach, w takim stresie często odreagowują, bądź tak próbują regulować sobie emocje właśnie poprzez różne używki, alkohol czy też narkotyki i mamy tutaj po prostu, ja to tak na to patrzę, pewien osobisty dramat tego człowieka.
Panowie, ale tak, białego proszku nie mamy zidentyfikowanego. To mówił Piotr Semka, że jeszcze nie ma komunikatu z policji, co to było, ten biały proszek. Jakieś gadżety erotyczne, nawet wyuzdane, tak? To nie jest żadne przestępstwo przecież w naszym kraju. Posiadanie
jeśli
filmów...
była w sferze prywatnej.
No w prywatnym, w mieszkaniu prywatnym. Właśnie. Posiadanie filmów... nie wiem jak bardzo ostrych pornograficznych także nie jest przestępstwem w naszym kraju. To co można, ale jeszcze nie mamy żadnych nie wiem, dowodów, bo działa komisja, nie mamy żadnej wiedzy, to jest ewentualnie to molestowanie seksualne w pracy. Marek Ponikowski.
Jeszcze ja tylko króciutko jednym słowem właściwie o jeszcze jednej okoliczności, mianowicie stacja TVN jest w tej chwili wystawiona na sprzedaż. I kto wie, czy taki skandal też nie może być jakimś elementem gry rynkowej wokół tego przedsiębiorstwa.
No argument za argument, no.
Przepraszam bardzo. Ja ja w ogóle nie wskazuję nikogo, kto jest zainteresowany. Tak może być. No,
Piotr
zna takie przypadki.
Mówmy o sytuacjach, które też zna. Mamy w tej chwili sprawę pana Dominika Strauss-Kahna, który prowadził też prywatnie bardzo bogate życie i w sprawie, w której on został oskarżony, bardzo wiele osób wycofało swoje oskarżenia, no co francuskie media powszechnie spekulują, że prawdopodobnie ludzie, którzy są bogaci, mogą więcej. Po drugie, o sprawie molestowania w TVN nie słychać od bardzo długiego czasu i udzieliła wypowiedzi jedna z prezenterek tej telewizji, która stwierdziła, że była molestowana, natomiast powiedziała, że nie powie, kto to była ta osoba. Więc ta jak gdyby aura, która jest wokół tej sprawy, też jest kontekstem całej tej sprawy. Oczywiście uważam, że wprost powinien próbować wyjaśnić tę sprawę i szukać dziennikarsko kogoś, kto mógłby powiedzieć, czy były, czy nie były takie przypadki molestowania. Natomiast no, nie mówcie tylko o tym, że jest osoba, która, której ktoś nagle prześwietla życie, bo wszędzie na świecie celebryci zyskali podobną rangę jak politycy i wszędzie na świecie media bardzo biorą pod lupę, czy nie łamali prawa. Przypominam sobie, na przykład w Niemczech była taka sprawa ze znanym prezenterem, u którego mieszkaniu znaleziono narkotyki, więc no bez tego też
mówisz o Stanach Zjednoczonych? Mówisz o Stanach Zjednoczonych, tak, Piotrze?
Nie, mówię o Republice Federalnej.
Tam był
jeden z moderatorów znanego programu.
Nasi słuchacze piszą tak, panowie, a może Tomasz Lis inaczej traktował pana Miecługowa? Przyznam szczerze, że nie kojarzę. Kamil miał się na kim wzorować. Niestety czasy są takie, że aby odnieść sukces, należy mieć albo szerokie plecy, albo być egoistycznym sadystą, pisze pan Darek. Drugi słuchacz, pan Andrzej, mówi, jak państwo odniosą się do takiej tezy? Zamieszanie z Kamilem Durczałkiem, to wyciąganie brudów, narkotyki i molestowanie, to odwet pewnych środowisk za wywiad z Ewą Kopacz, w którym dziennikarz po prostu zmiażdżył panią premier.
No nie, to może teraz
myśl tysiące. Jak to nie jest teoria czytelnika, tylko teoria gmyza, który to dzisiaj wydrukował.
Komu to służyło i tak dalej. Ja myślę, że trzymajmy się tego, co już powiedzieliśmy, bo więcej chyba nie wymyślimy. Nie wiem, to moja opinia.
Tak. Jak ta sprawa będzie wyglądała dalej, waszym zdaniem, Marek?
No albo, nie. Jeszcze tylko dokończę, albo wprost znajdzie jakieś konkrety, albo komisja wyda swój werdykt. No oczywiście, jeżeli wprost nie będzie miał mocnych kart, że tak powiem, no to oczywiście siłą rzeczy tym większym stopniu będzie rozliczany z tego wizyty dziennikarskiej.
No ale właśnie, właśnie w jaki sposób będzie rozliczany? Rzecz polega na tym,
każda
że
każda gazeta jest rozliczana, że Piotrze, teraz Marek.
Teraz Marek. Nikt z niczego nie jest rozliczany. Liczy się klikalność, liczy się cytowalność, którą eksponuje bardzo właśnie ten wspomniany tygodnik. A to że ewentualnie jakieś dyskomforty to mogą w przyszłości nastąpić, to jest znacznie, znacznie mniej istotne, bo to jest o wiele mniej bolesne niż zysk właśnie z tego, że można się reklamować jako najczęściej cytowany tygodnik w Polsce.
Tak. Maciek Sendecki.
No ja myślę, no poczekajmy tutaj na kolejne rewelacje tygodnika, a także na wewnętrzne dochodzenie
ja nie
stacji.
Czekam,
znaczy, nie no, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ja mam takie poczucie, że może z tego nic nie wyjść. Znaczy, jeżeli było przestępstwo, tak, to umówmy się, jeżeli było molestowanie, był, nie wiem, gwałt, coś takiego, nie dopuszczam, ale
to
musi się z tym zająć prokurator i sąd, prawda? Nie ulega dla mnie wątpliwości. Natomiast jeśli to zakończy się tylko jakimś takim obyczajowym skandalem, niepopartym żadnymi faktami, no to ja myślę, że no, stacja TVN, kierownictwo tej stacji, no, powinno pana Durczoka wysłać na długi urlop, a być może na jakąś terapię, bo rzeczywiście to ta cała sytuacja i wcześniejsze pokazują, że człowiek ma pewien problem.
Mhm. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji. Przed nami skrót wiadomości. Po nich jesteśmy z państwem ponownie. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A w Radiu Gdańsk dziennikarskie komentarze. Moimi gośćmi są Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Trochę o sprawach pomorskich, panowie. Gdańsk szuka super urzędnika. Trójmiasto.pl napisało, że w gdańskim magistracie będzie nowe stanowisko, główny specjalista do spraw komunikacji i marki miasta Gdańska. Będzie miał wiele do zrobienia, bo ostatnie tygodnie dla Gdańska to nie była taka dobra passa PR-owa, czy w ogóle dla budowania marki. Protesty w sprawie Pałacu Młodzieży, w sprawie zamykania placówek oświatowych, kolejne zatrzymania w aferze korupcyjnej w gdańskim magistracie. No wydaje się, że takie działania, przynajmniej ja tak uważam, że takie działania wspierające markę miasta, budujące wizerunek miasta, działania, które PR-owe, które pokażą w przypadku korupcji, że miasto podejmuje działania wobec urzędników i wobec petentów, które będą przynajmniej działaniami takimi uświadamiającymi, że to jest złe, że to są złe zachowania, jest potrzebne. Co wy na to? Maciek Sandecki, Gazeta Wyborcza, no, Trójmiasto.
Mnie to bardzo i trochę śmieszy.
Dlaczego?
To stanowisko takiego super urzędnika, super spin doktora od
PR-u. Główny specjalista do spraw komunikacji i marki
może
miasta.
Doczytasz, że to stanowisko tutaj bardzo szerokie kompetencje zawiera. Ten człowiek ma się zajmować wszystkim, tak, być takim miał mieć wiedzę z zakresu marketingu, public relations, prawa prasowego, prawa autorskiego, znajomość lokalnego rynku mediów, ma się też zajmować budżetem obywatelskim, konsultacjami społecznymi, no i być takim...
Przygotowywać spotkania prezydenta z mieszkańcami.
Tak, super rzecznikiem prezydenta. No, ja uważam, że to jest błędne myślenie. Nawet 100 najlepszych spin doktorów i PR-owców nie pomoże prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, jeśli on nie zmieni po prostu swojego sposobu rządzenia, stylu pewnego rządzenia, bo ja mam poczucie takie, że wszystkie te problemy, o których tutaj wspominaliśmy, protesty społeczne z powodu Pałac Młodzieży, czy to właśnie teraz reorganizacja szkół, one są spowodowane takim właśnie aroganckim stylem rządzenia, a nie samymi zmianami.
Bo, aroganckim, czyli?
Czyli takim pan prezydent Adamowicz już wielokrotnie był krytykowany za taki, że tak powiem, taki monarchistyczny styl, tak? Takie traktowanie miasta jak swojego królestwa, a mieszkańców jak swoich podwładnych, poddanych. Mhm. Nawet kilka razy mu się takie coś w publicznych wypowiedziach wyrwało, takie określenie, że to są moi poddani, tak?
Więc, no nie, chyba nie. Ja nie słyszałem.
Ja tak? Słyszałem. Okay. Słyszałem, więc... To jest taki styl właśnie, który traktuje mieszkańców trochę z góry i w którym i te protesty społeczne, o których mówiliśmy, ale inne, które miały miejsce przez lata ostatnie, tak? One wynikały z takiego stylu, w którym miasto narzuca coś mieszkańcom, jakieś rozwiązania. Mieszkańcy się buntują, bo uważają, że nikt z nimi z tego nie skonsultował, że są stawiani pod ścianą nagle, nie mają wyboru, protestują. W tym momencie miasto się oburza, władze miasta się oburzają. No jak to, my tacy świetny plan wymyśliliśmy, a wy tutaj...
Nie chcecie go.
Mieszkańcy nie wiecie, o co chodzi, w ogóle nie znacie się i padają takie aroganckie określenia.
Czyli arogancja według...
Później jest znowu protest i znowu nakręcana taka spirala niechęci wzajemnej. To jest problemem, czyli taki zmienić, moim zdaniem, należy styl rządzenia. Zaczynać od konsultacji z mieszkańcami.
Czyli żaden taki urzędnik, twoim zdaniem, nic nie zmieni.
Jeżeli chcemy wprowadzić zmiany, jak w Pałacu Młodzieży, to pójdźmy najpierw do Rady Pedagogicznej, porozmawiajmy z rodzicami, a nie odwrotnie.
To Marek Ponikowski.
Ja przede wszystkim gotów bym się założyć, że Paweł Adamowicz nie użył słowa poddani w stosunku do
no i gdzież by znowu?
No, owszem,
ja słyszałem.
Tak.
Ale dobra. Każdy swoją opinię wyraża.
Druga sprawa. No, mieszkańcy wynajmują sobie prezydenta i innych ludzi, którzy tym miastem rządzą, także po to, żeby robili rzeczy nie zawsze popularne. No, wybiera się z założenia kogoś, kto się na rządzeniu miastem zna. Adamowicz rzeczywiście wygrywa te kolejne wybory już od dłuższego czasu, czyli jakby większość mieszkańców przyznaje mu kompetencje w tej sferze. I pewnie, że tutaj ja się chętnie zgodzę, że sprawa tego Pałacu Młodzieży Nieszczęsnego została rozegrana niezbyt fortunnie. Co nie zmienia faktu, że w moim odczuciu i mojej intuicji, bo nie siedzę w tych sprawach tak głęboko, merytorycznie ten problem miasto słusznie próbowało rozwiązać, bo nie jest to szczęśliwe, że tam duża grupa ludzi traktuje tą całą instytucję jako źródło dochodów niekoniecznie proporcjonalnych do tego, co tam robią. Także...
Nie, teraz Piotr
Ludzie
Semka.
Tam pracują.
Piotr Semka.
Ja powiem tylko tyle, no. Ja tutaj tej sprawy nie bardzo rozumiem. To znaczy, jeżeli wszystkie te funkcje, do których ma przyjąć nowy pełnomocnik do spraw wizerunku Gdańska, powinien spełniać rzecznik pana prezydenta, którym jest pan Antoni Pawlak. Albo pan Antoni Pawlak sobie z tym nie radzi i powinien być usunięty, albo prezydent zakłada, że może jeszcze się poprawić i wtedy on powinien się ostro wziąć do roboty, ale tworzenie dodatkowego stanowiska jest komedią. Natomiast
faktem jest, że to, co mówi Piotr, że jest rzecznik prasowy w Urzędzie Miasta, jest biuro prasowe
w
Urzędzie Miasta i jest biuro promocji i jest biuro promocji miasta także. No.
Tak. I jeszcze jedno. Mhm. Z tego, ja tu z pewną skromnością się wypowiadam, bo to z perspektywy Warszawy oglądam, ale jeśli pan Sendecki mówi, że i Marek to potwierdza, że przy okazji sprawy Pałacu Młodzieży pan prezydent zachowywał się jak słoń w składzie porcelany,
ja
to zamiast powoływać nowego super speca spin doktora, to trzeba powołać po prostu jakiegoś pełnomocnika do spraw dialogu z mieszkańcami miasta, który by takie inicjatywy spotkań wyłapywał, który miałby kontakt z organizacjami miejskimi. I to jest rozwiązanie, a nie tworzenie kolejnego jakiegoś wspaniałego urzędu, który będzie udowadniał, jakim wspaniałym władcą i jakich niewdzięcznych poddanych ma władca Adamowicz.
Piotrze, chyba doskonale wie, że w mieście...
To, co doskonale wiem, to ja tylko doskonale wiem. Marek, to dyskutujmy. Dobrze, ja zaraz ci powiem, co ty doskonale wiesz.
Ciekawe, dobra, panowie, bardzo jestem ciekaw. W każdym razie, wracając do meritum. Miasto tej wielkości co Gdańsk nie może się opierać na jednym rzeczniku prezydenta. Zresztą, jak sama nazwa
Nie ma jakiegoś biura.
Jak sama nazwa wskazuje, on jest rzecznikiem...
Piotrze Marek teraz mówi.
On jest rzecznikiem prezydenta, a nie rzecznikiem urzędu, którego działania są różnorakie, różnokierunkowe.
Piotrze, nie przeszkadzaj chwilę, wytrzymaj, Marek mówi.
Piotrze, no jeśli to musiałbym wyjaśniać, to byłoby mi trochę trudno, bo to zbyt rozległy temat jest.
Nie, no ale przepraszam, nie. To można
Piotrze, ja bardzo apeluję do ciebie. Posłuchajmy tego, co Marek chce powiedzieć.
A potem proszę dwa słowa.
A potem Maciek Sendecki dopiero.
Ja rozumiem, że pomysł z tym nowym urzędnikiem ma polegać na tym, żeby on albo koordynował działanie tych kilku służb, które w tej chwili istnieją, albo zgoła stworzył nową komórkę podległą mu, która by te wszystkie funkcje przejęła, oczywiście poza rzecznikiem prezydenta, bo to jest zupełnie inna opera.
Marek, Maciej Sandecki. Maciej Sandecki, potem Marku. Piotr Semka. Maciej Sandecki, potem Piotr Semka.
Tutaj zresztą w artykule, który pojawił na Trójmieście.pl na ten temat tego superurzędnika, jest taka sugestia, że po prostu pan prezydent się trochę zdenerwował na to, że miał drugą turę wyborów, że właśnie ma teraz na karku te protesty społeczne i próbuje, to jest moja ocena, zatuszować jak gdyby ten zły wizerunek powoływaniem takiego superurzędnika.
Jak się odnosisz do tego pomysłu, który Piotr sprzedał, widząc Gdańsk z pewnej odległości, że przydałby się bardziej pełnomocnik do spraw dialogu społecznego?
Zgadzam się z Piotrem Semką. Potrzebny jest zmiana sposobu zarządzania. To znaczy, tydzień temu pan prezydent na swoim blogu ogłosił, że sprawę Pałacu Młodzieży zawiesza na rok i daje ten rok na szerokie konsultacje społeczne w tej sprawie, ostudził emocje, wygasił protesty i tak dalej.
Ale to źle.
Bardzo dobrze, tyle że to właśnie od tego trzeba było zacząć, tak? Zamiast najpierw wzywać panią dyrektor pałacu na dywanik i oświadczać jej, likwidujemy pani placówkę i podburzać rodziców, młodzież, która tam się uczy, powinien właśnie najpierw przyjść, porozmawiać...
Kto podburzał na Boga? Prezydent?
No de facto tak, ponieważ jeżeli wzywa się panią dyrektor, mówi się jej, że likwidujemy placówkę z takim dorobkiem, z taką tradycją, co trafia do informacji publicznej, rodzice są zaniepokojeni, organizują protest społeczny, jeden, drugi, tak się nie powinno robić po prostu. Ja uważam, że władze miasta powinny właśnie zacząć od tego, żeby właśnie zorganizować długotrwałe konsultacje społeczne na ten temat. Od tego zacząć.
Na parę lat.
A na końcu decyzja.
Piotr Semka.
A nie odwrotnie.
Ja tylko powiem, Marek, przepraszam, że ci przerywałem, ale na całym, w bardzo wielu dużych miastach Polski że nie istnieje stanowisko osobistego rzecznika pana prezydenta, bo to jak na dworze króla Ludwika XVI, że osobno...
A kto był rzecznikiem króla Ludwika XVI?
Marek.
No, Antoni Pawlak, bo w Warszawie istnieje biuro prasowe Urzędu Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawy, które zajmuje się i prezentowaniem opinii pani Hanny Gonkiewicz-Walc i dba o wizerunek i jest ściśle współpracuje z komórką, która promuje Warszawę poza Polską i na terenie kraju. I nikt z tego powodu nagle nie budzi się i nie ogłasza kopernikańskiego przewrotu, że oto dzisiaj powstanie nowy super pełnomocnik tej sprawy, bo zgadzam się tutaj z kolegą z Gazety Wyborczej, że to wygląda jak po prostu maskowanie pewnego konfliktu, który wywołał niezadowolenie
już
społeczne.
Już na zakończenie tej dyskusji o tym super urzędniku, bo to się wiąże poniekąd z tymi zmianami zaplanowanymi w oświacie, czy zapowiedzianymi przez wiceprezydenta Kowalczuka, zmianami w oświacie. Wczoraj Agnieszka Pomaska, przynajmniej ja jako jej pierwszy wpis na Twitterze zauważyłem, zgodnie z rekomendacją Platformy Obywatelskiej w Gdańsku nie będzie likwidacji i zmian w placówkach oświatowych. Potrzeba czasu na rzetelne konsultacje, mądra decyzja, napisała Agnieszka Pomaska.
Maciek, czy ja mogę jeszcze jeden...
Chwileczkę poproszę.
Tylko krótki komentarz. No właśnie to jest to, o czym mówiłem. Od tego trzeba było zacząć. Konsultacje społeczne, rozmowa z ludźmi, rozmowa z mieszkańcami, rozmowa z zainteresowanymi stronami. Od tego trzeba zacząć, a nie od tego, żeby ludzi stawiać pod ścianą. Bo wtedy oni się czują traktowani właśnie arogancko i stąd się biorą protesty. Bardzo dobrze, że podjęto taką decyzję wczoraj na Radzie Partii, Platformy Obywatelskiej. Ja to też odbieram, to jest słuszna decyzja, ale ja to odbieram też w sensie... Nie, odbieram to po prostu jako decyzję wyborczą. Mamy rok wyborczy, podwójne wybory i na pewno Platforma Obywatelska próbuje pewne po prostu niepokoje społeczne, protesty wygasić, żeby po prostu w roku wyborczym nie mieć tego typu problemów. To jest też na pewno z tym związane.
Ja dwa słowa można. Jeszcze jeden przykład, który pokazuje, że nie trzeba powoływać żadnego pełnomocnika do spraw wizerunku, jeżeli jest jakieś zjawisko niepokojące. Oto prezydent Sopotu Karnowski, gdy zorientował się, że w mieście działa bardzo kontrowersyjna instytucja jak Klub Kokomo, sam zabrał w tej sprawie głos, sam przejął inicjatywę i nie potrzebował do tego żadnego wspaniałego rzecznika, na miły Bóg. No.
Ja bym nie chciał porównywać Klubu Kokomo z Pałacem Młodzieży, ale
nie,
tutaj
przepraszam,
logiki,
w obu wypadkach
nie widzę
jest kontrowersja społeczna wokół jakiejś inicjatywy. Tutaj twoja ironia, że porównuje Kokomo z Pałacem Młodzieży, jest moim zdaniem nie na miejscu.
Piotrze, a co sądzisz decyzji Gdańskiej Platformy Obywatelskiej w sprawie likwidacji i zmian w placówkach oświatowych, którego zgodnie z decyzją Gdańskiej Platformy Obywatelskiej nie będzie, bo potrzeba czasu na rzetelne konsultacje. Przypomnę, że to nie radni, a partia podjęła taką decyzję.
No, to wszystko są naczynia powiązane. No, jeżeli Platforma w tym roku ma dwie ważne dla siebie wybory, no to siłą rzeczy musi zacząć być aktywna. Ja przypomnę jeszcze, że prezydent Adamowicz był niedawno w Katowicach, gdzie był wśród 29 prezydentów, którzy poparli prezydenta Komorowskiego. No, nie wiem, czy takie wchodzenie w politykę jest dobre, ale no, nie jest to oczywiście zabronione. Natomiast no, siłą rzeczy prezydent Komorowski powinien się zastanowić, czy poparcie prezydenta Adamowicza da mu punkty, czy może niektórych obywateli zniechęci. No, ale to już jest sprawa między panem prezydentem Komorowskim.
Marku, ja bym chciał, żebyś ty też się odniósł do tego, że zgodnie z rekomendacją Platformy Obywatelskiej w Gdańsku nie będzie likwidacji zmian w placówkach oświatowych. Potrzeba czasu na rzetelne konsultacje.
Zdaje się, że najpierw to ogłosił Adamowicz, a teraz ogłosiła to...
Paweł Adamowicz ogłosił, że tylko Pałac Młodzieży. A tutaj w ogóle o wszystkie szkoły.
To mi muszę powiedzieć, że to troszkę mnie martwi, bo sądzę, że ta sfera oświaty wymaga przebudowy, no chociażby w związku z przemianami demograficznymi. No,
oczywiście,
taki opór, weto, nie pozwalam, wszystko musi być po staremu. No to jest polityka taka dość prosta, muszę powiedzieć.
Ale efekt braku komunikacji, no bo proszę bardzo, tu znowu jest autorna decyzja.
Panowie,
a nie
jeszcze...
ma komunikacji i nie ma, przypominam dalej, pełnomocnika do spraw komunikacji społecznej przy prezydencie Adamowiczu.
To prawda. Tak. Piotr Semka, Maciej Sendecki, Marek Ponikowski i jeszcze panowie, czy możliwa jest druga tura w wyborach prezydenta RP? Bo mamy, ja już nie wiem, jak czytać te badania. Z jednego badania chyba CBOS-u wynikało, że prezydent Komorowski ma 60%, ponad 60% poparcia. Inne badanie, czytam, to ma 47%. Jak to jest z tym poparciem? Piotrze, powiedz,
no, sondaże zawsze się różnią.
Ale aż tyle, 20%
musielibyśmy
prawie?
Dokładnie badać, jak zadane zostało pytanie i czy wlicza się osoby, które tylko osoby, które już zadecydowały, czy w grze są osoby, które są niezdecydowane. Więc to, że są różne sondaże, do tego się przyzwyczailiśmy.
A natomiast na twojego nosa będzie druga tura? Duda i Ogórek,
tak,
Duda i Ogórek mogą tam wyrwać trochę procent
Komorowskiemu? Sondaże pokazują, że druga tura będzie na linii Komorowski Duda. No więc nie mówmy tutaj o pani Ogórek, bo jednak trudno zakładać.
Jest trzecia w rankingu.
Jest trzecia. No oczywiście ja jej życzę jak najlepiej w czasie kampanii, ale na razie nic nie wskazuje, aby przegoniła pana Dudę, a co, jak będzie w drugiej turze, no to zobaczymy. Nastroje potrafią się zmieniać bardzo często.
Marek Ponikowski?
Z tego co wiem, ten ranking, który wczoraj publikowały Fakty TVN, to był sondaż telefoniczny, który jest obarczony tak gigantycznym marginesem błędu, że
nie, chyba sięgający 3%, wydaje mi się.
Tylko że jeśli socjolodzy mówią, że na te telefoniczne zapytania odpowiada od 20 do 40% ludzi, do których się dzwoni, to, to po prostu, no ja nie wiem, na ile można to traktować poważnie. Bo jest to niewątpliwie news,
Marek,
który...
Marek, no przepraszam, jeżeli który, publikują Piotrze, poważne
dajmy Markowi
swoje opinie.
Piotrze,
upominam
Piotrze, troszeczkę.
Ty bardzo jesteś wrażliwy, Marku, na kwestię przerywania.
Będę.
Kontynuuj, Marku, proszę. Piotrze. Wiecie państwo, co za robotę mam. Marek.
Na szczęście udało mi się odzyskać wątek. Mianowicie to podejrzewam, że ten sondaż wczorajszy, to oczywiście no tutaj Piotr mi powie, że to dlatego, że wyniki są takie, a nie inne, jednego sondażu i drugiego, ale wydaje mi się, że ten sondaż, który wczoraj był wydarzeniem wieczoru, pozostanie wydarzeniem wieczoru, bo jego wartość poznawcza jest o wiele niższa niż jednak sondażu przeprowadzonego przez poważną sondażownię, jaką jest CBOS.
Marek, czas nas pogodzi. Zobaczymy, jaka będzie
oczywiście,
tendencja,
że tak.
Wtedy
Maciej Sandecki teraz
swoje stanowisko.
Maciek Sandecki.
Ja do sondaży podchodzę ze sceptycyzmem. Natomiast powiem tak, jeśli miałaby być druga tura wyborów, to raczej wskazywałbym na to, że główny kontrkandydat Bronisława Komorowskiego jest taki silny, tylko dlatego, że mamy jakiś wysyp kandydatów w tych wyborach, ich jest bardzo dużo, szczególnie po lewej stronie. I każdy coś tam zbierze, tak? Każdy coś tam, jakiś punkt, jeden, dwa, trzy, cztery.
Widziałem
w ogóle
sondaż, osób na niego zagłosuje.
Że pan Kukiz ma nawet 4,5%, tak? W jakimś sondażu, więc to jest jakiś też może czarny kąt tych wyborów. To dla mnie kompletnie zaskakujący, nie rozumiem tego, ale no, tak to się czasami rządzi. Więc ci pomniejsi kandydaci, że tak ich nazwę, za przeproszeniem, oni coś tam zbiorą i może zabraknąć panu Bronisławowi Komorowskiemu parę głosów do zwycięstwa w pierwszej turze. Natomiast nie mam wątpliwości, że on te wybory wygra, ponieważ jakość kandydatów, ilość jest bardzo duża, ale ich jakość niestety pozostawia wiele do życzenia. Ostatnie występy w tym tygodniu, w ubiegłym, ich prezentacje, no na mnie robiły bardzo złe wrażenie. No oczywiście tam możemy opowiadać o tej konwencji pana Dudy, tych amerykańskim stylu, baloniki, fajerwerki. No,
nie,
to
no robiło wrażenie.
Zobaczymy, co będzie dalej. Wielkim rozczarowaniem jest dla mnie pani Ogórek, która...
No
niestety, dla mnie...
No jak to, taka ładna panienka.
No ale kompletnie, uważająca się za kandydatkę lewicy, przedstawiającą kompletnie nielewicowy program, mogłaby być kandydatką Kongresu Nowej Prawicy, bardziej dla mnie. Z takim programem. No
niedobre na razie wrażenie. Również pan Jarubas z PSL-u na razie też mnie nie zaskoczył i nie uwiódł, że tak powiem.
Wybory są zobaczymy. 10 maja, pierwsza tura wyborów na prezydenta 10 maja. Czy dojdzie do drugiej tury? Jeśli dojdzie do drugiej tury, to wydaje się, że to będzie już wielkie zwycięstwo opozycji. Tak jak w Gdańsku doprowadzenie do drugiej tury wyborów już było wielkim zwycięstwem opozycji. Myślę, że niewiele osób wierzy w to, że Bronisław Komorowski przegrałby w drugiej turze, ale wszystko jest w demokracji możliwe. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Nie,
jeszcze?
Już nie, Piotrze, niestety. Przepraszam cię
nie,
bardzo.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Tego, co mówi, a nie tego, jak wygląda. Dobrze?
Tak jest, zgadzam się. Uwaga. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Maciej Sendecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Dziękuję. Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański. W najbliższy poniedziałek Marek Ponikowski wraca do Telewizji Gdańsk z gdańskim dywanikiem.
Brawo.
Jeszcze raz to na zakończenie powiem i zachęcam. O 18? 18.30?
O 18.
O 18. Dziękuję bardzo. Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.
Do widzenia.